Dzisiaj kontynuujemy nauczanie na temat rodzenia owocu, trwania w Jezusie, bo aby rodzić owoc, należy i trzeba trwać w Jezusie poprzez posłuszeństwo Jego Słowu, poprzez uświęcone życie, czyli upodabnianie się do Jezusa każdego dnia, poprzez trwanie w modlitwie. Rodzimy owoc także, gdy zwiastujemy Ewangelię i inne osoby się na nowo naradzają. Jest to owoc, który przynosimy dla Boga, ale także owocem naszej relacji z Jezusem jest owoc Ducha Świętego. I tydzień temu zaczęliśmy omawiać ten owoc, który opisany jest w liście do Galacjan 5:22. I powiedzieliśmy o miłości, miłości wyjątkowej, szczególnej. Miłości, która w języku greckim określona jest agapan, która nie jest uczuciem, która nie jest stanem emocjonalnym, ale decyzją woli, decyzją umysłu człowieka. Osoba, która posiada tę miłość, a tę miłość może posiąść tylko osoba zrodzona z Ducha Świętego, mówi: decyduję się, wybieram kochać innych ludzi pomimo ich niedoskonałości. I to jest jedyna i wyjątkowa miłość nazwana Chrystusową i Bożą. I jej cechy omówiliśmy na podstawie listu do Koryntian 13 rozdziału. Wspomnieliśmy tydzień temu również o różnicy między owocem a darem Ducha Świętego. I zauważyliśmy, że owoc rodzimy, dar Ducha Świętego otrzymujemy w łasce. Owoc kształtuje nasz charakter, dar buduje Kościół, ciało Jezusa. Owoc, każdy z nas może mieć wszystkie cechy owocu, natomiast nikt nie ma wszystkich darów duchowych. Owoc to cel sam w sobie, go rodzimy, natomiast dar to środek, narzędzie do celu, czyli budowania ciała Jezusa. Owoc odzwierciedla proces wzrostu w naszej dojrzałości, natomiast dar otrzymujemy niezależnie od dojrzałości. Owoc rodzi się w rezultacie poddania Ducha Świętego, natomiast dary są nam darowane w rezultacie przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Owoc jest bardzo trudny do podrobienia, natomiast dary bardzo łatwe do podrobienia. Owoc nigdy nie przeminie, bo Bóg jest miłością, natomiast dary przeminą, bo niepotrzebne będą we wieczności w Królestwie Bożym. I dzisiaj chciałbym mówić o kolejnej cesze owocu Ducha Świętego. Galacjan 5:22 mówi nam: owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Dzisiaj powiemy sobie o drugiej cesze, o radości. Cechą Ducha Świętego jest również radość. Słowo to, greckie słowo chara, występuje w Nowym Testamencie 60 razy. Często w połączeniu z przymiotnikami takimi jak obfita, zupełna, pełna, wszelka, wielka. Obfita radość, zupełna radość, pełna radość, wszelka radość, wielka radość. I ten rodzaj radości posiadają ludzie nowonarodzeni. To nie jest emocjonalne uniesienie, to nie jest uczucie wynikające z przeżyć pozytywnych czy zewnętrznych okoliczności odnoszonych sukcesów, ale jest to owoc Ducha Świętego, który jest niezależny od okoliczności czy stanu wewnętrznego, emocjonalnego dziecka Bożego. Ktoś powiedział, sobie zapisałem ten cytat: radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi serca, w głębi duszy. I to, myślę, oddaje wydźwięk owocu Ducha. Radość tkwi nie w rzeczach zewnętrznych, okolicznościach, ale w głębi serca, duszy i ducha człowieka. Dlaczego? Dlatego, że jej źródło tkwi w Panu Bogu. Tak jak miłością jest Pan Bóg, tak samo On udziela nam swojej radości. Hebrajczyków 1:8-9 werset, jest tam mowa o Jezusie i autor tego listu, a w większości biblistów zgadzają się, że był to apostoł Paweł, napisał: dlatego namaścił Cię Bóg, o Jezusie, Twój Bóg, olejkiem wesela. Jezus został namaszczony w Duchu Świętym również olejkiem wesela, radości. Rzymian 15:13 czytamy, Paweł modli się i mówi: a Bóg niech was napełni wszelką radością i pokojem. To było jego pragnieniem, aby Kościół przez Boga był napełniany wszelką radością i jego pokojem. Ludzka radość funkcjonuje na poziomie cielesności. Zewnętrzne bodźce, jak sukcesy, osiągnięcia, może w sprawach zawodowych, udane małżeństwo, materialne sprawy, powodzenie, bogactwo, to nakręca tę cielesną radość. Lub na poziomie duszy emocjonalne doznania, przeżycia, na przykład zakochanie się, uniesienia, euforia, pozytywne stany naszego wnętrza wytwarzają tę radość. Natomiast Boża radość, zrodzona w duchu człowieka, ona wpływa na ciało i na duszę. Nieodwrotnie. Nie zewnętrzne okoliczności, nie moje sukcesy, nie jakiś stan, w którym się znalazłem, inspiruje mojego ducha do chwały i uwielbienia, do życia w radości, ale to mój duch, dotknięty Duchem Bożym, wpływa na moją cielesność, na moje ciało i na moją duszę. Nie zewnętrzne okoliczności, nie wewnętrzny stan pozytywny, ale fakt bycia zbawionym, odkupionym, usprawiedliwionym i uświęconym powoduje, że jestem radosny. O, tu by więcej halleluja się przydało. Więcej amen by się przydało. Przykłady dwa. Habakuk, 3 rozdział. Wiecie, że istnieje taka księga jak Habakuka? Tak? To jest tak zwany mały prorok. Są więksi i mniejsi prorocy w Starym Testamencie, tak są nazwani. I ten Habakuk fajnie się składa, bo jego księga jest na stronie numer 1000. W przekładzie warszawskiej Biblii, tej, której używamy jeszcze, choć cytuję bardzo często już z tego przekładu Ligi Biblijnej, przekładu, który teraz czytam, jest w 3 rozdziale, gdybyśmy wnikliwie czytali, historia, której Bóg pozwala Habakukowi widzieć tragedię, która przychodzi na lud, którym on jest, który służył. I opisana jest cała ta historia. I 16 werset mówi tak. Gdy to usłyszałem, zapraszam do przeczytania całej księgi Habakuka, a w szczególności 3 rozdział, kontekst zrozumiecie. Gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało. Na wieść o tym drgnęły moje warki. Lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lud, który mnie uciska. Więc gdy on usłyszał to, co Bóg mu powiedział i zobaczył, co się stanie, się wystraszył. Przeląk. Do tego, a więc to jest stan jego wnętrza. Do tego mówi, drzewo figowe nie wydaje owocu. Zewnętrzne okoliczności. Na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne. Rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Czyli zarówno zewnętrzne okoliczności, jak i jego stan emocjonalny, jego duszy, mówi i krzyczy, tragedia. Wszystko się zawaliło. Nie mam szans. Lecz Habakuk mówi, 18 werset, lecz ja będę radował się w Panu. No i jak to? Wewnętrznie struchlał, zewnętrznie wszystko niepowodzenie, a on mówi, lecz ja będę radował się w Panu. Ja będę weselił się w Bogu mojego zbawienia, ponieważ mój Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, jest moją mocą. Tak jak miłość, tak radość jest wyborem. Ja decyduję się kochać innych ludzi i ja decyduję się być radosnym. Mam do wyboru albo bycie smutnym, bo struchlałem, bo okoliczności zewnętrzne nie sprzyjają, albo mogę być radosny, ponieważ moja siła, moja radość, moje źródło radości tkwi w moim Bogu. I Habakuk to wybrał. Dlatego z radością jest tak samo jak z miłością. Decyduję się być radosny w Panu. Wybieram bycie radosnym niż smutnym. To jest mój wybór. Pierwszy przykład, Habakuk. Drugi przykład, księga Nehemiasza, 8 rozdział. 530 strona. Nehemiasz, Ezdrasz odbudowują Jerozolimę, mury jerozolimskie, świątynie. Przybyli do Jerozolimy, zastali ją w opłakanym stanie, ale z Bożą pomocą krok po kroku odbudowują świątynię, odbudowują mury miejskie, zgromadzają lud, zaczynają czytać Boże Słowo i czytamy w 8 rozdziale od 8 wiersza i czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i lewici, którzy objaśniali ludowi, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu, nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. Lewici zaś uspokajali cały lud, mówiąc: uspokójcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest święty, dlatego nie smućcie się. Rozszedł się więc cały lud, aby się napić, najeść, udzielić innym i urządzić wielką, radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Gdy czytano słowo po raz pierwszy od wielu, wielu lat i ludzie słyszeli zakon, Duch Święty zaczął pracować w ich sercach i zaczęli płakać. Zaczęli zdawać sobie sprawę ze stanu swoich serc, jak daleko odeszli od Boga. Niektórzy może od kilkunastu czy dziesięciu lat po raz pierwszy znowu usłyszeli słowo wypowiedziane przez przywódców, przez lewitów i objaśniane im, co ono oznacza, jak mają zastosować w życiu. I zaczęli płakać. Smutek napełnił ich serce. Na to Nehemiasz mówi: to nie jest dzień, aby płakać. To jest dzień, aby się radować. Dlatego wróćcie do swoich domów i świętujcie. Idźcie się najeść, napić, pomóżcie też i zaproście tych, którzy nie mają z kim się spotkać i urządźcie wielką, radosną uroczystość, ponieważ zrozumieliście, co Bóg do was mówi. I gdybyśmy dalej uważnie czytali, to dalej Słowo Boże operowało w ich sercach, czyniło pokutę, przemieniło ich, ale już kiedy byli radosnego nastawienia, Bóg nawet zaczął mówić im o takich rzeczach jak: jeżeli ożeniłeś się z poganką, musisz ją oddalić. Jeżeli zgrzeszyłeś, daleko odszedłeś od Boga, musisz rozprawić się z tym. Ale zauważcie kiedy. Kiedy najpierw słowo się ich dotknęło, kiedy byli pełni radości, zafascynowani Bogiem, dopiero wtedy Duch Święty zaczął do nich mówić o krokach, które musieli podjąć. Dlatego postawa radości jest bardzo ważna. Habakuk powiedział: lecz ja będę radował się w Panu. Tutaj jest napisane: ten dzień jest poświęcony naszemu Panu. Wracamy do 10 wiersza. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Radość z Pana jest waszą ostoją. Inne tłumaczenia mówią: waszym ratunkiem, waszą mocą, waszą siłą. Przekład, który teraz czytam, mówi: niech Pan obudzi w was radość, ona jest waszą ostoją. Niech Pan obudzi w was radość na nowo wskutek słowa, które słuchacie, bo ta radość jest waszą mocą, ratunkiem, siłą, waszą ostoją. Pozwoli wam przetrwać najtrudniejsze sytuacje, z którymi będziecie musieli się zmagać. Paweł w liście do Filipian 4:4, łatwy do zapamiętania werset, mówi: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Wcześniej w 3 rozdziale mówi: radujcie się w Panu. Pisać do was tego samego nie znudzi mi się i nie przykrzy nigdy, gdyż jest to dla was zabezpieczeniem. Zabezpieczeniem przed czym? Że można zgniuśnieć, że można poddać się stanom emocjonalnym, smutkowi i innym rzeczom, które zabiją w nas radość. A gdy masz relację z Bogiem, z Duchem Świętym, to w automatyczny sposób, oprócz miłości, także On rodzi w twoim sercu radość. Radujcie się w Panu. Radość w Panu. Lub radość z Pana, jak jest napisane w księdze Nehemiasza. Radość w Panu jest radością z i radością pomimo. Jest radością z, mamy z czego się radować, jest radością pomimo pomimo różnych rzeczy, ja decyduję się radować i cieszyć. Radość z ze zbawienia. Cieszymy się ze zbawienia. Księga Izajasza 61:10, prorocza wizja Bożego ludu, jest tam napisane: bardzo będę się radował z Pana, weselił z mojego Boga, gdyż On pomógł mi, bo to jest Bóg, któremu zaufaliśmy. Dlatego weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. 25 rozdział 9 werset. Izajasza 61:10 także nam to mówi. A więc raduję się ze zbawienia, cieszę się ze zbawienia, które jest moim udziałem. Raduję się z życia wiecznego, cieszę się, że imię moje jest zapisane w Księdze Życia. Pamiętacie apostołów, 72, a więc uczniów, nie tylko apostołów. Wracają nabuzowani radością. Łukasza, który to rozdział? Kto wie? No taki teścik. Taki teścik, a ja mówię, że 10. 17 werset. Przychodzą naładowani, rozradowani, mówią: Panie, nie uwierzysz. Nawet duchy nam są podległe, choroby, wskrzeszamy, a więc nabuzowani tym, co robią w autorytecie Jezusa. A Jezus mówi: fajnie, dobrze, ale nie z tego się radujcie tak naprawdę. Raczej radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Czyli to nie tak, że to nie jest ważne. To jest ważne, z tego mamy się cieszyć, że mamy autorytet w Jezusie, ale raczej źródłem naszej radości, naszego uwielbienia, naszej wdzięczności jest to, że mamy zbawienie i nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Bo to jest ważne, to jest najważniejsze. Radość dziedzictwa i autorytetu w Jezusie, o którym przed chwilą powiedziałem. Radość z Bożej wierności. Psalm 31, czytamy 6 werset, 31:6. Tak? Czy coś tu? 6 i 8 mam napisane, z Bożej wierności. Raduję się i weselę łaską Twoją, gdyż wejrzałeś na moją niedolę, poznałeś utrapienie mojej duszy. W ręce Twoje polecam mojego ducha, odkupiłeś mnie, Panie Boże wierny. Dlatego raduję się i weselę Twoją łaską. Czyli z Bożej wierności się cieszymy, radujemy. Cieszymy się również z przebaczenia naszych grzechów, wysłuchanych modlitw. 30 psalm, 12 werset. Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny, przepasałeś mnie radością, aby moja dusza śpiewała Ci i nigdy nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie, na zawsze, ciągle wysławiał i błogosławił. Ponieważ zmieniłeś moją sytuację, jestem nowonarodzonym, jestem obywatelem nieba, jestem Twoim dzieckiem, jestem częścią Kościoła. Dlatego chcę cieszyć się Tobą, błogosławić Ciebie, dziękować Ci za to. Radość z, to także radość z pokuty i nawróceń innych ludzi. W Ewangelii Łukasza, kiedy marnotrawny syn, ten młodszy, wrócił do ojca, ojciec się cieszył. Starszy się troszkę zaperzył, nie chciał wejść. I gdy ojciec do niego wyszedł, gdy z nim rozmawia, gdy mu tłumaczy, to gdy ojciec wyszedł i tłumaczył starszemu synowi, to co mu mówi? To wszystko jest Twoje. Przecież co ja Ci mam dawać, jak to wszystko jest Twoje? Należało zaś, co jest tam napisane, pamiętacie? Cieszyć się i radować, że Twój syn umarł i odnalazł się. Był umarły, a ożył. A więc co mamy robić? Cieszyć i radować się z tego powodu, że inni ludzie się nawracają, że przeżywają Boży dotyk. I to jest radość, która powinna nam towarzyszyć. Również radujemy się z Bożych obietnic. Psalm 119, 162 werset mówi: wesele się z obietnicy Twojej, jak ten, kto zdobył wielki łup. Nie byle jak się wesele z Twojej obietnicy, ale jak ten, kto zdobył wielki łup. Poszedł na polowanie albo poszedł na wojnę i zdobył coś, łup, coś, o czym marzył, coś niesamowitego, wielkiego. I Dawid mówi: ja tak raduję się z Twoich obietnic, jakbym zdobył wielki łup, jakby mi się poszczęściło niesamowicie. Dlatego radujemy się z wielu rzeczy, które Bóg dzięki swojej łasce nam darował, daruje i jest obecny w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy, niezewnętrzne rzeczy wytwarzają w nas radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to nie pokarm, napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Gdy szukamy Bożego Królestwa, gdy ono jest na pierwszym miejscu, gdy fascynujemy się Jezusem, zawsze jest tak, że mamy radość, mamy miłość, mamy pokój, inne cechy owocu Ducha Świętego. Radość z, ale powiedziałem także, że radość w Panu jest również radością pomimo. Radość pomimo niepowodzeń i wspomniany już Habakuk. Niepowodzenia na całej linii i zewnętrzne okoliczności i struchlało moje serce, przerażony wewnątrz. Ale on mówi, pomimo tego ja będę radował się w Bogu. Ja wybieram radować się w moim Bogu. Radość pomimo prześladowań. Dzieje apostolskie, kiedy Piotr i Jan zawezwani są do rady, zabroniono im, aby zwiastowali Jezusa i aby w Jego imieniu nie czynili cudów. Wymierzono im tam troszkę kary, zastraszono i wypuszczono. Jest o nich napisane, że oni odchodzili, radując się, że byli godni znosić niewagę dla imienia Jezusa. Byli prześladowani, lecz oni mieli radość pomimo tego prześladowania. Radość pomimo doświadczeń, w których jesteśmy. Jakub 1:2. Poczytujcie sobie za najwyższą radość, gdy różne próby przechodzicie. Radość pomimo doświadczeń, wiedząc cel tych prób. Dalej Jakub tłumaczy, to w nas sprawia wytrwałość, cierpliwość, prowadzi, że jesteśmy szlifowani, upodabniamy się do Jezusa. Radość pomimo nawet utraty dobytku. Hebrajczyków 10 rozdział, 34 werset. Paweł tam w tym liście pisze i mówi do nich, przypomnijcie sobie, jak zmagaliście się, jak się nawróciliście, jak zabrano wam wszystko, jaką postawę mieliście, tam jest napisane, przyjęliście z radością grabież waszego mienia. Przyjęliście z radością grabież waszego mienia. Radość pomimo trudności i ucisku. Rzymian 5:3, a w zasadzie od pierwszego rozdziału, dla kontekstu, dla pierwszego wiersza powinniśmy czytać, że nadzieja nie zawodzi, usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy w Bogu, w tej łasce stoimy i tam jest napisane, chlubimy się. I tam jest dodane w trzecim wersecie, chlubimy się też z ucisków. Chlubimy się, cieszymy się, radujemy się też z ucisków, które nam towarzyszą. 1 Piotra 1:6. Weselcie się, mimo że na krótko zostajecie doświadczeni doświadczeniami czy trudnościami i próbami waszej wiary. Weselcie się, mimo że na krótko, bo to jest wycinek tylko naszego życia. Napadnięty misjonarz został obrabowany. I gdy już rabusie odeszli, klęknął przed Bogiem i powiedział tak. Dziękuję Ci, Boże, że dopiero pierwszy raz w życiu zostałem obrabowany. Że nigdy wcześniej mnie to nie spotkało. Za chwilę dodał i dziękuję Ci za to, że zabrali mi tylko połowę pieniędzy, bo drugich nie znaleźli. I za chwilę dodał i dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że mnie nie zabili, bo mogli mnie też zabić, a żyję. I po chwili dodał w modlitwie i dziękuję Ci, że dzięki Twojej łasce to nie ja jestem złodziejem. Bo mnie zbawiłeś, zmieniłeś moje życie, jestem Twoim dzieckiem, żyję dla Ciebie. Zobaczcie, okoliczność niesprzyjająca. Obrabowany. Wiecie, no to są trudne sytuacje. A potrafił przyjść, ucieszyć się tym, co w łasce Bożej dostał i z wdzięcznością podziękować za rzeczy, które z tego mógł wyciągnąć. Dlatego wdzięczność jest bardzo, bardzo ważna. Za chwilę też o tym powiemy, ale pamiętajmy, że po burzy, nie wiadomo jak wielkiej, zawsze nastaje cisza. Że po nocy, nie wiadomo jak długiej, zawsze nastaje poranek i dzień. Że to do Boga należy ostatnie słowo. Psalm 126, 5 werset mówi: ci, którzy siali ze łzami, będą zbierać z radością. Pamiętajmy, że po nocy jest dzień, że po burzy jest cisza i że to do Pana Boga należy ostatnie słowo. I radować się w Panu możemy zrobić na dwa sposoby, dwa style. Pierwszy styl, smutno powściągliwy, ze znudzoną miną nieszczęśliwej osoby. To jest pierwszy styl. Powtórzę. Styl smutno powściągliwy, ze znudzoną miną nieszczęśliwej osoby. No, to jest jeden styl. Lub drugi, radosno-entuzjastyczny, z blaskiem miłości w oczach, płonącym ogniem, żarem, gorliwością, zaangażowaniem, gdy stoimy i cieszymy się Bogiem. Od nas zależy, jaki styl wybierzemy. Czy smutno powściągliwy, czy radosno entuzjastyczny. Ktoś kiedyś napisał, że wielokrotnie, gdy obserwował ludzi wierzących w czasie modlitwy i uwielbienia i nabożeństw, to powiedział, że wyglądamy jak nieszczęśliwe dzieci dobrego ojca. Mnie to uderzyło. Ale często tak jest. Słuchajcie, my mamy to wszystko, to coś. Jesteśmy zbawieni, mamy nowe życie, mamy przyszłość zagwarantowaną, wszystko, a wyglądamy jak nieszczęśliwe, niezadowolone dzieci, wciąż dobrego ojca w niebie. Tak jak Kasia dzisiaj powiedziała, mogła też wybrać i zauważyła, że w tej całej sytuacji Bóg jej pobłogosławił, mogła dotrzeć do osoby, bo ta sytuacja obróciła się ku dobremu. Po drugie, Bóg jest dobrym rodzicem. On jest dobrym, kochającym ojcem. Ta myśl powinna już powodować uśmiech na naszych twarzach, że mamy dobrego rodzica. Mamy wspaniałego ojca w niebie, cudownego, troszczącego się o nas. Dlaczego więc wyglądamy jak nieszczęśliwe dzieci bardzo dobrego, cudownego rodzica, ojca w niebie? Bardzo często z powodu braku wdzięczności. Wtedy, gdy jest brak wdzięczności, to uwielbienie i modlitwa, śpiew wygląda tak, jakbyśmy byli na pogrzebie, a nie na radosnej uroczystości, do której Nehemiasz zachęcał lud Boży. Brak wdzięczności powoduje, że twoje uwielbienie, twoja modlitwa i twój śpiew brzmi tak, jakbyś był na pogrzebie, a nie na radosnej, dziękczynnej uroczystości spotkania z Panem Bogiem. Psalm 40 mówi nam tak, 17 werset. Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niech ci, którzy kochają Twoje zbawienie, mówią zawsze: wielki jest Pan. Mówią zawsze: wielki jest Pan. Niezależnie od okoliczności, niezależnie od mojego stanu wewnętrznego, jeżeli szukasz Boga, to rozraduj się w Nim, rozwesel się w Nim, kochasz Jego zbawienie, zawsze mów: mój Bóg jest wielki. Psalm 68:4 mówi: ale sprawiedliwi, bo wcześniej ale odnosi się do bezbożnych, natomiast sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem i weselą radośnie. Czyli tu mamy aluzję, aluzję do tego, co powiedziałem, stylu smutno-powściągliwego. Bóg nie chce stylu smutno-powściągliwego. On chce stylu radosnego. Sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem i weselą radośnie. Czyli weselimy się radośnie, a nie weselimy się na smutno. I kolejny werset mówi, to mi się spodobało, bo widzę zależność. Sprawiedliwi radują się, cieszą przed Bogiem, weselą radośnie. I dalej jest napisane: śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach. Bo on kocha się w spotkaniach, które są radosne i go wywyższają. Obrazowo to pokazane jest. On pędzi na obłokach, gdy słyszy, jak go radośnie jego lud błogosławi i chwali. On chce tam być, on zsyła tam swoje błogosławieństwo, on chce tam być obecny, bo jego imię jest chwalone i czczone na radośnie, na wesoło, a nie na smutno. Radośnie uwielbiajcie Go, wywyższajcie, śpiewajcie Mu, grajcie, torujcie Jemu drogę, On pędzi na obłokach i kończy się to stwierdzeniem, radujcie się przed Nim. Psalm 89, 16 werset. Błogosławiony. Co w języku biblijnym oznacza człowiek błogosławiony? Szczęśliwy, spełniony, zadowolony. Błogosławiony, szczęśliwy, spełniony, zadowolony jest lud, który umie się radować i chodzi w światłości Twojego oblicza, Panie. Błogosławiony jest lud, szczęśliwy, spełniony, który umie się radować. Nie na smutno, nie smutno powściągliwie, ale radosno, entuzjastycznie, bo mamy coś, co dostaliśmy od Boga, jest to coś wyjątkowego, coś niesamowitego i to nie jest zależne od okoliczności lub stanu mojego ducha czy mojej duszy, od ducha tak, bo to z ducha się bierze, ale to rozbrzmiewa ze mną, bo ja dokonuję wyboru, ja chcę się cieszyć moim Bogiem, ja wybieram cieszyć się moim Bogiem. Tej postawy uczymy się, ponieważ ostatecznie tak naprawdę przygotowujemy się na wieczność. Przygotowujemy się na wieczność. Do tych, którzy dobrze służyli, w jednej z przypowieści Jezus powiedział, Pan powiedział do swoich sług, wejdź do, przypomnijcie mi, do radości Pana swego. Wejdź do radości Pana swego. Wejdź do radości Pana swego. Nie wejdź do domu pogrzebowego Pana swego, ale wejdź do radości. Bo tam, gdzie idziemy, w Królestwie Bożym, w wieczności, będzie radość, będzie chwała, uwielbienie, wdzięczność. Czyli tego uczymy się już tutaj, przygotowujemy się na wieczność. Objawienie 19 rozdział, 6-7 werset mówi, Pan objął panowanie, dlatego weselmy się i radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica przygotowała się. Co mamy robić? Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę. To jest postawa, jaką powinniśmy mieć, a mamy ją wskutek bliskiej relacji z Chrystusem. Jedna osoba, która po niej było widać, że żyje we wdzięczności, uwielbieniu, chwale, zapytana przez inną, mówi, skąd ty czerpiesz ciągle taką radość? Że pomimo okoliczności niesprzyjających, stanu twojego zdrowia, rodzinnych różnych spraw, ty ciągle jesteś radosna. Ona mówi, zdradzę ci tajemnicę. Trzeba być blisko serca Jezusa. Jak jesteś blisko serca Jezusa, nie masz z tym problemu. Czyli czytaj, trwaj w Jezusie. Trwaj w Jezusie. Kiedy trwasz w Jezusie, nie masz problemu z bycia radosnym bez względu na okoliczności i bez względu na stan twojej duszy. Nie ma żadnego problemu. Złodzieje radości. Grzech. To jest pierwszy. Złodziej numer jeden to grzech. Grzech zawsze zabiera nam radość. Gdy Dawid spokutował i napisał Psalm 51, to w nim wyśpiewuje przed Bogiem, mówi, przywróć mi radość ze zbawienia. Ponieważ grzech zabił w nim radość. Gdy żyjesz grzesznym życiem, nie oczekuj, że będziesz radosny przed Bogiem. Trzeba uregulować, wyznać i wtedy przychodzi radość. Przywróć mi radość ze zbawienia, z wybawienia. Złodziejem radości, już wspomniany, jest brak wdzięczności. Boże Słowo mówi, bądźcie wdzięczni. Wdzięczność zabija wiele negatywnych cech w naszym życiu i daje nam radość. Złodziejem radości jest niezadowolenie i narzekanie. Wszystko czyńcie bez szemrania i powątpiewania, mówi Paweł w liście do Filipian, a w liście do Koryntian, gdy mówi o historii Izraela 10:10, mówi, nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli. Nie szemrajcie, nie narzekajcie. Złodziejem radości również są troski i zamartwianie się. Boże Słowo wzywa nas, abyśmy wszelką troskę zrzucili na Pana, gdyż On ma o nas staranie. Dlatego nie zamartwiaj się. Słuszna troska jest ważna, ale nie zamartwianie się. Ona zabiera radość. Strach i lęk to kolejni złodzieje radości. Jezus powiedział, nie troszcie się o nic, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie martwcie się, w co się ubiorę, co będę jadł i tak dalej, i tak dalej. Złodziejem radości jest brak samokontroli, wstrzemięźliwości i samodyscypliny. To kolejny owoc ducha, o którym też będziemy mówić. Ale brak samokontroli, wstrzemięźliwości i samodyscypliny powoduje, że jesteśmy nienasyceni i ciągle niezadowoleni i nie jesteśmy radośni. Bo nic nas nie cieszy, bo ciągle chcemy więcej. I także złodziejem radości jest opresja demoniczna. Boże Słowo mówi nam w liście do Efezjan w 6 rozdziale, że toczymy duchową walkę. I diabeł zrobi wszystko, żeby wykraść nam radość. Żeby, mówiąc o glebach serca, jest tam napisane, że troski, doświadczenia przydusiły ziarno, choć z radością przyjęli, odeszli i się zgorszyli. Dlatego, że mamy wroga i pamiętajmy o tym. Stąd Paweł mówi, weźcie całą zbroję, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Ponieważ złodziejem radości może być także walka duchowa, którą prowadzisz, i presja demoniczna. Dlatego moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę ciągle musimy pilnować swojego serca, bo przeszłość może zabierać nam radość, hodowanie zranień, gniewu, nieprzebaczenie, teraźniejszość, popełnianie błędów, złe wybory, złe decyzje oraz przyszłość, lęk i strach przed jutrem, zamartwianie się, obawy, troska, nieszczęścia, brak pracy, choroby, przyszłość dzieci. To wszystko może spowodować, że się zamartwiamy i nie jesteśmy radośni. Lekarstwem być blisko serca Jezusa. Kiedy jesteś blisko serca Jezusa, kiedy trwasz w Jezusie, rodzisz owoc, a tym owocem jest radość, ponieważ źródłem twojej radości jest sam Pan Bóg i to, co dla ciebie uczynił, a nie zewnętrzne okoliczności, czy wewnętrzny, euforyczny, jakiś tam w uniesieniu stan twojej duszy. Nie od tego zależy radość. Można być radosnym, przechodząc trudności i kłopoty, i można być radosnym, przeżywając fantastyczne rzeczy z Panem Bogiem i w swoim życiu. To nie wpływa na nas. To pomaga i oczywiście to pomaga. Ale Boże Słowo mówi, zawsze bądźcie radośni. Bez względu na okoliczności. I do tego nas dzisiaj zachęcam. Kiedy trwasz w Jezusie, rodzisz Jego owoc, a Jego cechą tego owocu jest także radość z Pana lub radość w Panu. Nauka już o tym mówi także. Radość to jest pozytywny wpływ. Nauka to potwierdza. Hormony szczęścia. Endorfiny i serotonina. Poczucie szczęścia łagodzą ból. Dopamina i teraz słuchajcie, fenyloetyloamina. Wzbudzają euforię i zadowolenie. I nauka mówi, ludzie zafascynowani, zakochani, ludzie mający pasję doświadczają uniesień i szczęśliwości, są radośni. Co jest zgodne z Bożym Słowem. Przypowieści 17:22. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Czyli postawa radości wpływa na całego nas. Z naszego ducha idzie impuls do duszy. Duszo, raduj się. I wpływa to na nasze ciało, które może być zdrowe, mieć się lepiej, ponieważ mamy właściwe nastawienie do życia i cieszymy się z Pana, naszego Boga. I na tym kończę, bo za długo już dzisiaj mówię. Amen.